Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu o poranku Krzysztof Kolany, główny analityk rynków finansowych gospodarki portalu bankier.pl. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
To zacznijmy od wisienki ekonomicznej. Trwa oferta publiczna grupy Żabka. Czy to największy, panie Krzysztofie, debiut od czasu Allegro? I co to właściwie oznacza dla inwestorów?
Tak, to prawda. To jest największe IPO od czasów grupy Allegro, czyli od 4 lat tak naprawdę. Wydaje się, że to niedawno, ale to czas leci. Oferta, no nie znamy jeszcze, prawda, ceny emisyjnej, no bo zapisy trwają. Natomiast cena przy cenie maksymalnej to będzie prawie 6,5 miliarda złotych, czyli no duża oferta. I to jest o tyle istotne, że no raz, że duża to raz. Dwa, to jest znana marka jednak. No to jest sklep, który się widuje na co dzień, na co drugim rogu w dużych miastach. A trzy, to przerywa takie pasmo posuchy na polskiej giełdzie. Myśmy mieli 3 lata właściwie bez żadnego większego debiutu. Mm-hmm. Spółki co najwyżej odchodziły z giełdy. No tych przejść z New Connect na rynek główny to nie liczę, no bo to dalej są spółki publiczne, więc jest szansa, że ta oferta jakby przełamie tą negatywną tendencję na giełdzie. To będzie też od razu bardzo duża spółka, prawdopodobnie wskoczy w trybie rewizji nadzwyczajnej do indeksu WIG20, czyli do 20 największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.
Ale Żabka jest na giełdzie w Polsce, ale rejestrowana w innym kraju.
Tak, też Casus Allegro się kłania, czyli spółka luksemburska, jakby wywodząca się z Polski i działająca w Polsce, ale jednak z jakichś powodów zarejestrowana w Luksemburgu. No właśnie, no to jest też pytanie do nadzoru giełdowego, do prawodawców, dlaczego tak jest, że duże spółki polskie wolą się, działające w Polsce, jakby nie patrzcie, jest to polska spółka.
No pamiętamy, panie Krzysztofie,
wolą się rejestrować za granicą
na giełdach, które miały miejsce z udziałem właśnie takich spółek o takim charakterze.
Niestety mamy też, ponieważ ta spółka formalnie nie podlega w tym momencie polskiemu nadzorowi, tylko nadzorowi luksemburskiego.
No tak,
mamy
wprost aferę. W procesie wprowadzenia,
że... Mamy aferę z Kernelem, czyli spółka ukraińska zarejestrowana w Luksemburgu, której główny akcjonariusz, no mówiąc wprost, no chce wyrolować inwestorów mniejszościowych, indywidualnych, ale też fundusze emerytalne polskie i w niezbyt uczciwy sposób zdjąć ją z giełdy. Mieliśmy negatywne doświadczenia z jedną spółką amerykańską, której akcje po prostu wzięły i zniknęły. To na gruncie polskiego prawa jest niemożliwe, na gruncie prawa Delaware jak już jak najbardziej. To samo z jednym bankiem ze Słowenii, którego akcje też wzięły i znikły, bo nadzór go zamknął. Także tak, no tu akurat ta forma, miejsce rejestracji jakby jest dodatkowym czynnikiem ryzyka dla polskich akcjonariuszy, który mam nadzieję, że się nie zmaterializuje, natomiast trzeba go brać pod uwagę.
Jaką obecnie mamy koniunkturę gospodarczą w kraju?
To zależy dla kogo, że tak powiem.
Jeżeli, konsumentów.
Jeżeli spojrzymy sobie na wzrost gospodarczy, na produkt krajowy brutto, no to mieliśmy dynamikę w drugim kwartale 3,2, w trzecim być może będzie jeszcze wyższa.
I co było głównym motorem wzrostu?
No właśnie, wydatki rządowe i konsumpcja. W sensie z punktu widzenia konsumenta, konsument ma się dobrze, abym powiedział nawet, że w wielu przypadkach wielu konsumentów bardzo dobrze. Galerie handlowe są zatłoczone, nie da się ich zaparkować na parkingu. Ten wzrost wydatków konsumenckich po takiej zeszłorocznej konsumenckiej recesji w tym momencie napędza wzrost PKB. Mamy bardzo dobrą z punktu widzenia pracowników sytuację na rynku pracy, ponieważ bezrobocie jest właściwie rekordowo niskie. Realne, czyli już po uwzględnieniu inflacji, wynagrodzenia rosną w tempie 5-6%. To jest fenomenalny wynik i prawdopodobnie niemożliwy do utrzymania na dłuższą metę, no bo wzrost wydajności mamy około 3-4% i na dłuższą metę wzrost wynagrodzeń jest powiązany ze wzrostem wydajności pracy. Więc z punktu widzenia konsumenta sytuacja jest świetna. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorców już na przykład, no niekoniecznie, zwłaszcza tych produkujących na eksport. No, polski eksport stoi, ponieważ koniunktura w Niemczech stoi, a nasz największy partner handlowy przeżywa poważny, no nie mówmy się, nie bójmy się tego słowa, kryzys jednak gospodarczy. Tam w Niemczech nie ma wzrostu gospodarczego od 2018 roku, od 6 lat już. Są na tym samym poziomie, co byli. Inwestycje, duże inwestycje jak gdyby też leżą. Czekamy na ich ożywienie się tak naprawdę w przyszłym roku. W związku z tym różnego rodzaju firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, no to tam koniunktura nie jest najlepsza, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć.
A czy zapisane w budżecie państwa inwestycje w ramach odblokowanych środków z KPO mogą być takim czynnikiem pobudzającym wzrost PKB?
Na krótką metę tak. Mhm. Ewidentnie ekonomiści liczą na to, że ta kasa, powiedzmy, państwowo-unijna popłynie do gospodarki. Pamiętajmy, że KPO to są tak naprawdę pożyczki, czyli mm-hmm. pożyczamy pieniądze poprzez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, ale to są pożyczki, te pieniądze trzeba będzie oddać. Podatnicy oddamy to z naszych europejskich podatków nowych wprowadzonych. Przypominam, wejdzie ETS2, zapłacimy dodatkowy podatek od wszystkiego praktycznie, czyli przede wszystkim od paliw, węgla, tak naprawdę wszystkiego. Od powietrza. Więc i tak czy tak będziemy musieli to niestety oddać. Pytanie, czy lepiej, żeby tego nie było. Natomiast jedziemy na potężnym stymulancie fiskalnym. Deficyt budżetowy zaplanowany na ten rok to jest 5,7% produktu krajowego brutto. To jest bardzo dobrze i teraz bardzo źle, bo bardzo dużo. I jeżeli nam to PKB rośnie o 3, w porywach 4%, no to zobaczmy, że ten cały wzrost, i to jeszcze nawet z nawiązką, jest robiony na deficycie budżetowym i gdy tego deficytu zabraknie, a prędzej czy później zabraknie, no to będziemy mieli problemy, prawda? No to jest taka
dla pana ten budżet taka jazda za pożyczone pieniądze. Niebezpieczny,
przyszłoroczny? Mhm. Moim zdaniem to jest jazda po bandzie. To jest tak naprawdę coś na granicy szaleństwa, bo jeżeli w czasach dobrej koniunktury, a w przyszłym roku ta koniunktura ma być przecież lepsza niż w tym, przynajmniej według założeń, jedziemy na deficycie 5,2% PKB, a to jeszcze przed rewizją budżetu, która może być przeprowadzona ze względu na wydatki związane z powodzią, na odbudowę po powodzi.
No właśnie, czy wystarczy środków finansowych na odbudowę i skąd je brać?
Pieniądze mają iść z funduszy unijnych, znaczy zostaną przesunięte. To już zostało ogłoszone, te 5 miliardów euro, to jest naprawdę dużo pieniędzy, natomiast to nie są nowe pieniądze, to są przesunięte pieniądze, które by i tak do Polski trafiły, tylko pewne projekty nie zostaną zrealizowane, zamiast za to zostanie zrealizowana odbudowa po powodzi, co być może jest nawet lepszym rozwiązaniem w tym momencie. Natomiast utrzymanie takiego deficytu na dłuższą metę jest niemożliwe. Pojawiła się strategia zarządzania długiem publicznym na następne 4 lata i w tej strategii jest jasno zapisane, że pod koniec przyszłego roku my zbliżymy się w relacji długu publicznego do PKB do 60%. To jest konstytucyjny limit, a w rok tak 2017-2018 my go przekroczymy. Co prawda to oczywiście nie będzie niosło za sobą żadnych skutków prawnych, bo nasza konstytucja jak zwykle ma ustęp trzeci, że
nie będą odczuwalne.
Nie będą odczuwalne, że definicję długu określa ustawa, a ustawa określa w ten sposób, że ten dług ustawowy nagle jest o 10 punktów procentowych względem PKB niższy i tam jesteśmy poniżej 50%, bo zadłużenie niektórych rządowych podmiotów po prostu nie jest ujmowane i nie ma problemu. Natomiast w sensie ekonomicznym my przekroczymy konstytucyjny limit długu za 2 lata.
Czekają nas podwyżki cen energii, jeszcze raz podwyżki cen żywności. Odczuliśmy to w ostatnich miesiącach dotkliwie na naszych rachunkach.
Tak, mieliśmy tak naprawdę opóźnioną. To jest inflacja, która się już wydarzyła w poprzednich 2 latach. Ona była nam jakby oszczędzona i wymiar był nam oszczędzony poprzez decyzje administracyjne, czyli po pierwsze tymczasowy VAT na żywność spadł z 5 do 0 i teraz w kwietniu wrócił do 5%. No więc zobaczyliśmy z pewnym opóźnieniem te plus 5% na żywności, no to cudów nie ma i nie będzie. Generalnie gospodarka nie zna czegoś takiego jak cud. To jest dziedzina, która podlega prawom jak najbardziej ziemskim, jest konsekwencją ludzkiego działania. Więc działanie ministra finansów zostało tutaj z opóźnieniem przetransmitowane na cenę i tu żadnych zaskoczeń. Tak samo jak zaskoczeniem nie było odmrożenie i tak naprawdę dostosowanie tych cen urzędowych, sztucznie zaniżonych przez poprzednie 2 lata, czy tam 3 lata, powiedzmy to sobie wprost, do cen rynkowych. No i teraz pytanie, jak te ceny rynkowe będą się kształtować w dalszej części roku, w najbliższych miesiącach i czy w związku z nimi czeka nas kolejna podwyżka cen energii w styczniu i wiele na to wskazuje, że tak.
Choć zapowiedzi rządzących są różne i ponieważ będą walczyć.
No, rząd wiadomo wszystko chciałby, żeby było nam dobrze i w ogóle. Natomiast no, to, co powiedzieliśmy wcześniej, ma twarde realia w postaci no, olbrzymiego jednak manka w kasie państwa i musi się zdecydować, na co wydawać pieniądze. czy będzie wydawał na odbudowę powodzi, czy na inwestycje, czy na zasiłki, czy na emerytury, czy za podwyżki pensji dla pracowników budżetowych, czy na zamrożenie cen energii, czy też właśnie dochodzimy pewnie do następnego punktu, na dopłaty do deweloperów. Chciałem oczywiście powiedzieć
do
na dopłaty
kredytów.
Do kredytów dla polskich rodzin, ale tak naprawdę sprowadza się na dopłaty do
branży. To jakie będą losy rynku nieruchomości? Mówił pan, pamiętam na naszej antenie Radia Rodzina, że bezpieczny kredyt 2.0 i tu pana słowa był szkodliwym programem gospodarczym. Ważą się losy kolejnego programu 0%. Choć koalicja rządowa w tej sprawie nie jest spójna. Słyszymy, że środki mają właśnie zostać przesunięte także na pomoc dla powodzian. Z kolei Rzeczpospolita mówi, że 170 tysięcy lokali może powstać w ramach rządowych programów wsparcia, to co będzie z rynkiem nieruchomości?
Powiem tak. Sytuacja na polskim rynku nieruchomości już od dobrych kilku lat jest daleko od normalnej, tak sobie powiedzmy. Ewidentny balon cenowy nam napuchł. I ten balon w zeszłym roku zaczął nam się, przepraszam, nie w zeszłym, 2022 zaczął nam się bardzo ładnie korygować podręcznikowo pod wpływem wysokich stóp procentowych. No a potem rząd wjechał koniem na białym rycerzu z kredytem 2% i ceny wzrosły o 20%, tak średnio rzecz biorąc, w zależności od miasta. No i teraz kolejny rząd nam proponuje kredyt 0%, który no dość oczywistym jest, że też przełoży się na ceny wyższe niż gdyby tych dopłat nie było. Ja jestem w szoku, prawdę mówiąc, jak obserwuję debaty nad tym programem, bo absolutnie wszyscy są przeciw. Zmiażdżąca większość opinii publicznej, ekonomiści, analitycy, inwestorzy, nawet deweloperzy się tak specjalnie nie palą, bo oni też mówią, że za szybki wzrost cen nie jest zdrowy dla rynku, nie jest to dobra rzecz. Politycy się łączą od lewicy razem po Konfederację i się sprzeciwiają temu projektowi. Okazuje się, że projekt może przejść głosami PiS i PO. No bardzo ciekawa sytuacja i trudna, prawdę mówiąc, do zrozumienia, jak coś tak niepopularnego można pchnąć na siłę właściwie.
Czy ten balon zatem rynku mieszkaniowego pęknie?
Niekoniecznie. Pamiętajmy, że generalnie rynki nieruchomości poruszają się w bardzo długich, kilkunastoletnich cyklach. My prawdopodobnie jesteśmy gdzieś już pod koniec takiego długiego cyklu. Tutaj po pierwsze kłania się demografia, no jednak tych roczników,
mamy
które...
tsunami demograficzne.
Na dłuższą metę tak, ale pamiętajmy,
że... Od 2010 roku zniknęło takie miasteczko w Polsce, na przykład jak Rybnik, to Business Insider ostatnio pisał.
Tak, mamy od lat ujemny przyrost naturalny, mamy osób. Wręcz katastrofę, jeśli chodzi o zapaść. To jest zapaść, trzeba to jasno powiedzieć, o liczbę urodzeń. I to się nie poprawi, chociażby z punktu widzenia tego, że rocznik tego wyżu stanu wojennego powoli schodzi z radaru reprodukcyjnego, tak to nazwijmy.
Ja za parę lat wszyscy będziemy mieli, ponad 50 Polaków będzie miało ponad 50 lat.
Tak, będziemy krajem starców albo zostaniemy skolonizowani przez młodsze grupy etniczne. Natomiast patrząc pod kątem rynku nieruchomości, to jeszcze nie jest źle, bo pamiętajmy, że ten właśnie wyż stanu wojennego w tej chwili wciąż jest w takim wieku, że kupuje mieszkania albo pierwsze, albo większe, więc wciąż jest na rynku po stronie popytowej, a równocześnie ten powojenny wyż, ci polscy baby boomers urodzeni w latach 50. wciąż jeszcze są z nami na tym świecie generalnie i oni zajmują swoje mieszkania, swoje nieruchomości i jakby nie uwalniają ich, mówiąc brutalnie, na rynek. Bo to jest tak, że często są samotne starsze osoby, które są na bardzo dużym metrażu. No i nie wybierają się, wiadomo, no starych drzew się nie przesadza. Ci ludzie raczej nie są skłonni do przeprowadzek. W związku z tym cały czas jest popyt. Jeśli już wspomnieliśmy o takim, nie wiem, czy Rybnik jest tu najlepszym przykładem, nie znam konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej tego miasta. Natomiast jest jakoś dziwnym trafem, tak się nam złożyło, że połowa albo więcej młodych ludzi chce żyć w 7 największych miastach. No z różnych względów, prawda? I ten deficyt tych mieszkań jest w tych wielkich miastach, natomiast całe połacie kraju się wyludniają. Nawet o dziwo nie wioski, ale właśnie małe i średnie miasta.
To jak poprawić dostępność mieszkań? Ma pan jakiś pomysł?
Po pierwsze, nie przeszkadzać. Rynek się bardzo ładnie sam wyreguluje. Po drugie, nie utrudniać. To jest to samo. Natomiast chodzi o to, że gdybyśmy, czy pani chcieli, mamy kawałek ziemi, jakiejkolwiek, nawet rolnej, i chcielibyśmy tam postawić za własne pieniądze i na własną odpowiedzialność jakąś chałupkę, to nam nie wolno. Jak deweloper chce postawić na gruncie budowlanym w środku miasta jakiś blok, to skarżą się, że 4-6 lat czekają na uruchomienie tej inwestycji, na wydane pozwolenia od urzędników. No to tu mamy odpowiedź, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda. A zamiast likwidować te procedury, to my stymulujemy jeszcze popyt. No to jest naprawdę droga tylko i wyłącznie do wyższych cen i do jeszcze mniejszej dostępności mieszkań.
Kiedy zdaniem pana najwcześniej Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć taką dyskusję o obniżeniu stóp procentowych?
Uczciwa odpowiedź brzmi nie wiem, ponieważ nie zasiadam w Radzie Polityki Pieniężnej, natomiast ja wiem, dlaczego pan
prezes Glapiński, tak, mówił prezes Glapiński o marcu.
Prezes ostatnio zmienił zdanie, gdyż jeszcze w lipcu mówił, że w przyszłym roku to nie i 2026 to zobaczymy, pogadamy. Natomiast rynek mu nie wierzył i mówił, że NBP będzie ciął w 2025. Pytanie, jak mocno? No i wydaje się, że będzie ciął, bo na ostatniej konferencji prezes Adam Glapiński powiedział, że w marcu, bo to projekcje inflacyjne wychodzą marzec, lipiec, listopad. Jak marcowa projekcja pokaże spadek inflacji CPI w kierunku celu, czyli 2,5%, no to rozpocznie się dyskusja o obniżkach i być może już w marcu obniżą. No rzeczywiście byłoby dość szybko, bo to jest raptem niecałe pół roku. Także możliwe jest, że te stopy w marcu pójdą w dół. Natomiast jak sobie spojrzymy na bieżącą czy też prognozowaną inflację, bieżąca podchodzi pod 5%, prognozowana z 3,4%, a stopa jest 5,75% referencyjna, no to nie bardzo mamy miejsce na duże obniżki stóp procentowych. Po pierwsze, no one są minimalnie, realnie dodatnie, czyli są tylko trochę powyżej inflacji. A po drugie, ta inflacja jest powyżej celu. No to zadaniem banku centralnego jest ją sprowadzenie do celu i ją tam utrzymać. A przypominam, że trwale inflację w celu to myśmy mieli w 2019 roku po raz ostatni.
No dobrze, to na koniec pytanie, które pojawia się u nas najczęściej. Kiedy pan zjawia się w studiu Radia Rodzina, oszczędzać czy trzymać pieniądze w poduszce?
Trzymanie pieniędzy w poduszce czy przy swoim materacu też jest formą oszczędności, aczkolwiek o zerowej stopie zwrotu nominalnej, realnie ujemnej, bo mamy inflację. Wydaje mi się, że warto oszczędzać część, z wielu różnych powodów, warto oszczędzać część otrzymanego dochodu, niezależnie od koniunktury gospodarczej. No chyba, że jesteśmy przekonani, że idzie kataklizm, koniec świata, no to wiadomo, wtedy wydajemy wszystko, no bo tak nie będzie to miało żadnego znaczenia. Natomiast w normalnych założeniach, no jakaś stopa oszczędności powinna być utrzymywana. Wydaje mi się, że ona powinna być względnie stała, a najlepiej rosnąca. I pytanie tak naprawdę sprowadza się nie czy oszczędzać, ale jak oszczędzać i nie tyle oszczędzać, ale też inwestować, bo
w co?
W sytuacji, gdy mamy stopy procentowe na poziomie inflacji lub poniżej, no to samo oszczędzanie nam nic nie daje, bo inflacja nam przyjada ten pieniądz. A w co? To już jest pytanie na inną rozmowę i zależne od osobistych preferencji inwestora.
To z pewnością spotkamy się po raz kolejny. Krzysztof Kolanek, główny analityk rynków finansowych portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję i do usłyszenia.
Poranny gość Radia Rodzina.